użyłaś tego słowa już, uważność. Mm-hmm. To jest coś, co jest ci obecnie bardzo bliskie. I w którym momencie zaczęło być takie bliskie?
Słuchaj, zaczęło być mi bliskie w 93 roku, kiedy spotkałam takiego tybetańskiego lekarza, Akongtulku Rinpoche w Szkocji. Wtedy jeszcze byłam w Gardzinicach. Pojechaliśmy tam z Grzegorzem do tego miejsca, do Sami Ling, który on też stworzył. To taki centrum buddyjski i kultury tybetańskiej. Był bardzo ciekawym człowiekiem, bardzo skromnym, ale z wielkim wglądem. I jak spotkaliśmy się z nim, to wiesz jak to jest, czasami spotykasz kogoś, który robi na ciebie takie wrażenie, coś się tak mocno otwiera w środku, że wiesz, że to jest ważna relacja. A on był bardzo skromnym człowiekiem, który chodził tam, był często na budowie, stworzył system terapii, który się nazywa Tara Rokpa, organizację charytatywną Rokpa International, którą Grzegorz i ja zaczęliśmy być częścią. To była organizacja, która do tej pory trwa, niesienie pomocy tam, gdzie jest pomoc potrzebna. To, co nam zaproponował, było to, żebyśmy stworzyli tutaj Rokpa Poland i tak zrobiliśmy i żebyśmy po prostu stworzyli jadłodajnię i serwowali zupę bezdomnym. I tak zaczęła się nasza przygoda z Rokpą i przygoda z jadłodajnią. Najpierw w Lublinie, w takiej bardzo biednej dzielnicy za cukrownią, gdzie rozdawaliśmy tą zupę z takiej przyczepy kampingowej. Zupa była gotowana przez najlepsze hotele w Lublinie i rozdawana ludziom po prostu w skrajnym biedzie. Później jak przyjechaliśmy do Wrocławia, to kontynuowaliśmy to w Czerwonym Krzyżu na Bujwida. Nasi studenci też zawsze mieli dyżury tam i powiedzieli, że to jest najlepsza lekcja tak zwanej koordynacji, czyli bycia świadomym tego, co się dzieje wewnątrz, na każdym poziomie z tym, co się dzieje na zewnątrz, bo...
Wewnątrz pokazałaś na swoje ciało, czyli z nami, ciało. No, umysł, ciało, tak?
I przepraszam, że taką dywagację robię, ale to też myślę, że to były początki właśnie uważności, gdzie Akong Rinpoche dał bardzo klarowną, prostą wskazówkę. Podaj zupę z dwoma rękami w ten sposób. Ja ci pokazuję taki gest.
Połączone dłonie. Mm-hmm, tworzące miseczkę.
Miseczkę. Każdemu, kto to potrzebuje, nie pytając, czy to jest osoba głodna, niegłodna. Jak przychodzą, to potrzebują z jakichś powodów. I ja musiałam bardzo mocno pracować nad sobą, ze swoją wewnętrzną jakby intencją i świadomością, to co się dzieje wewnątrz, gdy ten gest wykonuje. I właściwie to jest czyste aktorstwo w pewnym sensie też. Aktorzy powinni być bardzo podłączeni do siebie, gdy wykonują gesty, prawda? Bo widownia słucha mniej więcej 20% słów dociera, a resztę to tak naprawdę czytają ciało. Może nawet nie są świadomi tego, ale autentyzm aktorstwa jest połączony z tym, co się naprawdę dzieje w ciele i jak to się ma do gestu i do słowa. I to jest bycie uważnym aktorem. Też to jest bycie uważnym człowiekiem. Że to, co ja mam wewnątrz, jestem świadoma moich procesów, tak? Jakiekolwiek by nie były. I próbuję też, po angielsku się mówi tak, walk my talk. Próbuję być autentyczna w tym, jaka jestem na zewnątrz, w związku z tym, co się dzieje wewnątrz.
A co dzieje się w sytuacji, kiedy wewnątrz nie ma we mnie spokoju, jestem poddenerwowana, rozbudzona? Mm-hmm. Czy tego też nie powinnam hamować i to powinno być widoczne na zewnątrz?
A nie. Dziękuję za to pytanie. Świadomość tego, co się dzieje wewnątrz, jak ja jestem świadoma, że jestem zdenerwowana, to coś zrobię, prawda? Usiądę, wezmę kilka głębszych oddechów.
Czyli nie mogę sobie pozwalać na wyładowanie...
Nie. I o to chodzi, że nie wyładowuję to, co wewnątrz, bo jestem świadoma tego, co jest wewnątrz. Jeśli jestem świadoma, mogę wziąć krok do tyłu, wziąć kilka głębszych oddechów, to nie powiem to, co mogłabym powiedzieć po prostu bezmyślnie.
Bo za chwilę mogę tego żałować.
Bo tego mogę żałować, zranić kogoś. Więc to wtedy jestem świadoma tego, że ja czuję złość albo smutek. Umiem sobie z tym radzić i też mogę wybrać, czy powiem coś, co jest, może być pomocne w tej sytuacji, czy nie. Mogę wybrać moją reakcję, że wtedy mam wybór. Jestem świadoma, co jest w środku. W związku z tym sama ta świadomość pozwoli mi pewnie na odpowiedni wybór i odpowiedni gest.
Bardzo się zmieniłaś, sama siebie obserwując, od czasu, kiedy właśnie zaczęłaś praktykować, ćwiczyć, szkolić się w uważności, bo to też wymaga przecież lekcji, to nad tym trzeba pracować.
Tak, to jest praktyka. Tak jak sztuka walki wschodniej albo, nie wiem, że na przykład jak ktoś chce mieć silne ręce, to idzie do i podnosi ciężary przez jakieś tam ileś tam miesięcy. Albo jak się chce nauczyć pływać, no to musi chodzić na lekcje do basenu, bo ciało tego wymaga, prawda? Ciało się uczy. Tak samo w uważności. Uczymy się poprzez ciała i poprzez jakby obserwowanie i doświadczenie właściwie, co się dzieje wewnątrz. I to się zaczęło w 92, 93 roku, jak spotkaliśmy Akonga Rinpoche, który mówił czasami, przyjeżdżałam do Szkocji i on mówił, try more listening. Próbuj słuchać głębiej. Ja wracałam do Wrocławia, myślę sobie, o co chodzi? No, wiesz, i na salę prób i tak próbuję, ale to były takie nasiona, które później kiełkowały właśnie głębokiego słuchania wzajemnego, siebie, dawania przestrzeń innym, umiejętność bycia bardzo mocno w sobie, czyli mocna obecność na scenie. No fantastyczne. I później, w związku z tym ta uważność towarzyszy mi od tamtego czasu, a właściwie studia w uważności zaczęłam w 2010 roku w Aberdeen University, bo jeżdżąc do Szkocji też poznałam różnych fajnych innych osób, na przykład Rob Nairn, który tworzył tą metodę, które właśnie zachęcały mnie do po pierwsze kończenia studia w Aberdeen University na temat uważności, ale też żebym tutaj w Polsce sprowadziła tą metodę i zaczęła właśnie takie kursy organizować i uczyć. Ja byłam przerażona na początku. Powiedziałam mu, ale przecież ja nic nie wiem. A mówi, skąd nic nie wiesz? Uczysz od wielu lat, wiesz co to jest komunikacja z ludźmi. To są proste rzeczy. Dla mnie to była tragedia, ale się okazało zbawieniem, bo jak ja odeszłam od mojego teatru w 2014 roku, właściwie z gołymi rękami, w strasznym stanie psychicznym.
Czyli właśnie od Teatru Pieśni Kozła, tak. I skończyła się też twoja relacja prywatna z Grzegorzem? Mm-hmm,
tak, to dzięki temu, że od razu zaczęłam organizować te kursy od kwietnia 2014 roku, zaangażowałam się w czymś, co było mi po pierwsze bliskie, w czymś, co widziałam, że przynosi niesamowite efekty i zmienia życie ludzi diametralnie na lepsze. I też dzięki temu, że musiałam medytować, bo no, nie wierzę nauczycielom, którzy nie medytują i próbują uczyć medytację czy uważność, to po prostu uratowało mi życie w tym bardzo trudnym moim momencie. Mamy swoje urodziny 6-letnie Mindfulness Association w Polsce.
I będzie tydzień uważności.
Każdy
zaraz może się zainteresować. Tak, jest cały program.
Cały program. No właśnie. O co chodzi z tą uważnością? I to bardzo fajne, takie otwierające hasło. I właściwie oprócz pierwszego naszego takiego wykładu na temat ogólnie, co to jest uważność, będziemy też zapraszali różne osoby do jakby skosztowania, bo to nie jest tak naprawdę kurs, ale skosztowania, zapoznania się w różnych aspektach uważności. Uważny ruch, uważne dzieci, uważność dla zabieganych, uważność w relacjach, uważność w zdrowie, rodzicielstwo, uważność w komunikacji, czyli takie różne aspekty.
Ale życia codziennego, naszego socjalnego.
O to chodzi. Nasz kurs się nazywa Mindfulness-Based Living, czyli to jest kurs, jak być uważnym w codziennym życiu, bo przecież o to chodzi. Tak jak mówił mój nauczyciel, siedzimy na poduszce i medytujemy przez godzinę po to, żeby być uważnym przez 23. Bo chodzi o to, żeby jakby wypracować w sobie nowe nawyki, puszczanie nawykowe myśli albo stany emocjonalne, które nas tak naprawdę ograniczają strasznie. W medytacji można się nauczyć po prostu zauważyć, że znów się wkręcam w jakieś myślenie o przyszłości, albo w jakieś takie dla siebie depresje i puścić. I wrócić do takiej, jak mówimy, do takiej świadomości ciała, albo oddechu, albo dźwięku, który nas kotwiczy tutaj i teraz. Ale to jest naprawdę długi trening.
A w życiu codziennym twoim, tak, jak bardzo zmieniły się twoje zachowania, zauważyłaś, zaobserwowałaś właśnie przez to, że masz tę praktykę, tak?
Wszystko
na przykładach.
Na przykładach, no, umie być, myślę, bardzo uważną babcią, aczkolwiek czasami, tak jak każdemu, tracę cierpliwość z moimi wnuczkami.
A ile mają wnuczki?
5 i 7, 5,5 i 7, ale umie po prostu być w pełni z nimi, zauważyć swoje reakcje, gdy mnie zaczynają denerwować, wziąć oddech i dać im przestrzeń. Też, nie kontrolować ich. W moim codziennym życiu jeszcze co? No, myślę, że dzięki temu, że medytuję, też jest pewien spokój wewnętrzny.
Czyli umiesz stać w korku i się nie denerwować?
W korku? Jak stoję w korku, to medytuję. Wracam, taką mini medytację robię, czuję swoje stopy, swoje ciało, wezmę kilka mocniejszych oddechów, zauważam, że zaczynam się denerwować, pozwalam na to, żeby tak to było, ale wracam do ciała, do oddechu. To jest świetna praktyka. Bo im częściej to robimy, tym się to staje też taki pewien bardzo pozytywny nawyk. W naszych też kursach jest bardzo duża doza miłującej dobroci i współczucia. Właściwie to pół na pół. Mówimy o uważności jako jak ptak, tak? Że to jest nasz potencjał, który może się wnieść w niebo. Ale tak naprawdę muszą być do tego dwa skrzydła. Skrzydło uważności, czyli metoda, żeby być coraz bardziej przytomnym w życiu. Dać sobie radę z tym, co jest wewnątrz i na zewnątrz, ale musimy też mieć współczucie dla siebie, po to, żeby i taką
ale
miłującą
dla siebie,
dobroć
siebie?
Dla siebie, po to, żeby wypełnić siebie tym i później móc dzielić się z innymi, bo wiesz, łatwo jest pomagać innym, znaczy nie jest łatwo, ale zauważyłam to w swoim życiu, że bardzo dużo czasu spędziłam przy tym, żeby dać z siebie wszystko dla innych, a tak naprawdę w środku byłam już po jakimś czasie pusta i miałam nawykowe pomaganie innym, robienie dla innych, ale tak naprawdę nie umiałam siebie na takich bardzo głębokich podkładach wewnętrznych być życzliwa. Powiedzieć stop, ja już nie mogę, już muszę przestać, muszę mieć chwilę dla siebie, muszę wyjechać. Nie umiałam tego robić, ja się tego ciągle uczę, cały czas tego się uczę.
To był rok, z tego co pamiętam, 2012,
tak.
Kiedy w projekcie Brave.
I tak, jak doszło do takiej edycji, którą bardzo, bardzo chciałam, edycję kobiecą, to naprawdę myślę, że to była fantastyczna szansa dla mnie, bo miałam szansę sprowadzić kobiety niezwykle ciekawe, jako osoby ciekawe, nie tylko artystki. Tak? Tylko jako osoby, które były znaczące w swoim społeczeństwie, w tych różnych zakątkach naszej ziemi, czy z Zanzibaru, czy z Afryki, czy z Australii, bo też sprowadziłam aborygenki, które miały szansę też prowadzić warsztaty, ale wtedy chciałam bardzo usłyszeć o ich życiu. Co to znaczy być artystą tam?
I wtajemniczenie kobiet, to był tytuł wtedy.
Tak, wtajemniczenie kobiet. I wtedy stworzyliśmy z moimi koleżankami Forum Kobiet, gdzie po występie następnego dnia w mleczarni spotykaliśmy się, czy widownia mogła się, widz mógł się spotkać z tymi kobietami i one opowiadały o tym, co to znaczy być kobietą w danym społeczeństwie, jak ta sztuka rosła, z czego wynieśli to, czy to był przekaz pokoleniowy, czy jakie miało w ogóle znaczenie. Więc to było dla mnie też przełomowe, bo naprawdę mnie interesują ludzie. Znaczy one były doskonałe artystki, fantastyczne, ale tak naprawdę to były niesamowite kobiety, które trzymały w rysach swoich albo lokalne społeczeństwa, zmieniły swój świat poprzez swoją jakby siłę, tak? I sprawczość.
Miały odwagę też.
Miały odwagę
ogromną. W wielu
krajach
to nie jest takie oczywiste.
Nie jest to oczywiste. A więc to było dla mnie naprawdę fascynujące.
Czyli co, największą wartością tego to była wymiana doświadczeń, wiedzy.
Też myślę, że ich sztuka była niezła.
A sztuka to wiadomo, no to przede wszystkim.
Ale przede wszystkim mówimy, te rozmowy.
Bo tak. Powiedziałaś, że zależało ci na tym, żeby spotkać kobiety, które mają ciekawe historie w ogóle swoje, życiowe.
Tak, no moja koleżanka była na warsztacie z Szkocji, była na warsztacie, który prowadziły kobiety właśnie z Australii, z aborygenki. To był warsztat 3-dniowy wokół takiej sztuki, która się nazywa dot paintings. Czyli to jest takie tworzenie obrazy przez metodę
kropek,
które widać w tych tradycyjnych obrazów aborygeńskich. Otóż to, co się działo tam, to one przy tym warsztacie, pomalutku, zaczęły otworzyć się na to, jak można malować własny jakby krajobraz, prawda? Ale też otworzyły się na to, że opowiadały o swoim krajobrazie tam, o swoim życiu, o to, co to znaczy być kobietą, właściwie o tajemnice spotkania kobiety z kobietą, inicjacje.
Uniago, było coś takiego, taki warsztat, na którym ja się pojawiłam i przyjechała już zresztą chyba po raz drugi, tak. Vicky Duda,
to
ona już nie żyje, ale to co... Ona miała 90
tak,
parę
lat. Tak, i to, co się działo w tym warsztacie, to było niezłe. Ja też byłam po prostu nieprawdopodobna.
Coś
energia.
Niesamowitego. Tak. Ja siedziałam jak zahipnotyzowana. To może powiedzmy słuchaczom, że to chodziło o to, że to było plemię jakieś, z którego ona pochodziła. Tak? I Uniago to była ta sztuka przekazywania młodszym pokoleniom, młodszym kobietom tej wiedzy, która wynika no, już z dorosłości, z doświadczeń kobiecych.
Dokładnie, bardzo seksualne. Bardzo zmysłowe. I były tylko kobiety na tym warsztacie. Nie wiem, czy pamiętasz. Panowie bardzo chcieli, ale nie wpuszczaliśmy.
Pamiętam doskonale.
I ta energia, która się wtedy wydarzyła i na widowni, i wśród Vicky Dudy i jej zespół, to było po prostu nieprawdopodobne.
Vicky Dudy, która
pali cygary.
Siedziała sobie tak, paliła cygaro i czasem możemy tylko tak jak w przypadku właśnie Vicky Dudy, tak chociaż odrobinę poznać tych tajemnic i odkryć, bo przecież to na miejscu wygląda też inaczej niż miałyśmy okazję to zobaczyć właśnie tu we Wrocławiu.
Tak, ona wchodziła do samolotu, pamiętam, że mówiły mi dziewczyny, że chodziła do samolotu i każdemu podawała rękę, pozdrawiała, jakieś swoje mantry nad nimi mówiła, błogosławiła w normalnym samolocie, z cygarą oczywiście. Bardzo, bardzo piękny, bardzo piękna edycja. I dla mnie znaczące, jak mówię, z tych takich spotkań poza koncertowych, że można przebywać z ludźmi na bardziej intymnie i poprzez sztukę, tak jak te aborygenki, bo one by nigdy nie siadły po prostu ze mną i z tobą na kawę, tak, i opowiadały o swoim życiu, ale jak malowały i pokazywały i przekazywały tą sztukę, to zaczęły mówić. Tak, tu jest krajobraz, tu są drogi, tu jest nasza droga. These are our song lines, czyli to są nasze drogi śpiewu. Tak wygląda nasze miejsce, tu jest miejsce inicjacji. Opowiadały po prostu od siebie poprzez to, że przekazywały swoją sztukę. Czyli sztuka poniekąd był wehikułem.
Była ich językiem.
Językiem do rozmowy. Bo to są, ja znam aborygenki, moja siostra zresztą pracuje z nimi. To są bardzo silne kobiety, ale nie usiądą z tobą i nie porozmawiają, jak nie chcą. Bo to są wszystko, takie rzeczy to są właściwie takie tajemnice. Ja to bardzo dobrze rozumiem, bo uważam też, że muszą być tajemnice. Nie można wszystko na sprzedaż, bo traci swoją wartość. Mówię o takich tajemnice plemienne, tak? Inicjacje są właściwie zamknięte i tak powinny być.
Aniu, gdzie jest twój dom? Tych domów miałaś kilka w swoim życiu, w różnych miejscach na świecie też.
Słuchaj, jak byłam teraz w Australii, to nasz taki ukochany dom nad morzem, piękne miejsce nasze, takie rodzinne tak naprawdę, spłonął podczas tych pożarów i właściwie to była bardzo duża trauma rodzinna, bo coś tam się skończyło. W ogóle ten czas był trudny dla wszystkich. I jak wróciłam do Polski, to zdawałam sobie sprawę, że to jest to miejsce, które moja dusza wybrała, Polska. Że jak ja już będąc wtedy w Australii miesiąc temu, byłam właściwie w gościach u mojej siostry, które mam strasznie bliskie i dobre relacje i kocham jej dom i mieszkanie, mam swój pokój tam ewentualnie, u mojego brata, ale byłam już jakby w gościach, już nie miałam swojego takiego miejsca, gdzie to jest moje łóżko, to jest moje krzesło, ja zawsze tu śpię, tu są pamiątki i zdawałam sobie sprawę, że właściwie to jest moje miejsce, Polska i Wrocław.
Wrocław.
Tak, Wrocław, bo mogłam wyjechać w pewnym momencie, tak, jak wszystko się rozpadło, jednak zostałam. Zostałam, też mam tutaj swoją córkę, bardzo pięknych i dobrych przyjaciół i też mam swoją pracę, w którą jestem ogromnie zaangażowana, w Mindfulness Association Polska i wspaniałych ludzi, którzy są wokoło tego, bo właściwie ludzie to są dla mnie najważniejsi, tak, i widzę, że mój zespół, który w tej chwili mam, jest po prostu piękny i ten zespół się rozwija tak, jak chce. Czyli to jest zespół, w którym nie ma takiego lidera top down, tylko my jesteśmy organizacja, to się chyba nazywa turkusowa, tak? Że wszyscy jakby jesteśmy porówno w pewnym sensie. Każdy ma coś innego, jakąś inną rolę. I wiadomo, że ja jestem inicjatorką tego, więc mam inną rolę od Krysi Boroń-Krupiński, która jest doskonałą nauczycielką uważności, albo Weronika Żydko, która jest genialną organizatorką, ma swoją rolę, teraz Livia i tak dalej. Więc jakoś próbuję w tym momencie, mam nadzieję, że to tak będzie, bo tak też chciałam bardzo, żeby było w Pieśń Kozła i we wszystkich organizacjach, w którym pracowałam, żeby naprawdę zespół tworzył to miejsce. Zespół poczuł radość z bycia razem i tworzenie nowe drogi, nowe oblicza wokoło tego i mówimy sobie, że to jest taka oddolna rewolucja, tak? Teraz mindfulness wchodzi do szkołach, my mamy kilka takich kursów i też będzie kurs nauczycielski, jak uczyć nastolatków uważność i ja się nie bardzo cieszę i to mi daje życie, radość. Na pewno nie mogłabym w moim wieku teraz pojechać do Australii i robić to samo. Mimo to, że tęsknię bardzo za Australią, za pogodą, za moich przyjaciół, które mam też mnóstwo tam, za moją rodziną. Ale coś trzeba wybrać. I chyba moja dusza wybrała to. Tak czuję. I tak poczułam. Wiesz, jak wróciłam, jak zostawiłam tą Australię, ten dom spalony, to miejsce, myślę sobie, no tak, tutaj jest teraz moje miejsce i muszę się z tym pogodzić. I się pogodziłam.
Pogody ducha to nie brakuje, ale jak mówisz, że tęsknisz za piękną, słoneczną Australią, to jeszcze sobie we Wrocławiu pogody życzmy takiej.
Wiesz co, ja lubię zimy we Wrocławiu, ale wolę jak zimy? Jest śnieg. Nie. A lata tutaj są gorące też. Więc tak, no i też no, chcę ci pokazać piękne zdjęcie moje z moją córką.
Chcę zobaczyć, bo znam Anastazję przecież, spotkałyśmy się.
I będziemy prowadzić taką majówkę, Mindfulness and Yoga, bo ona jest świetną nauczycielką jogi. I zdjęcie jest fajne, bo w Singapurze pod drzewem zrobiono teraz, jak byliśmy w podróży, bo ona też była ze mną i ze swoją rodziną w Australii. Wyjechaliśmy wszyscy razem. Zresztą jej tata Mariusz Gołek ze swoją żoną też był, więc to taki patchwork rodzina, która jakoś sobie bardzo lubi. Lubimy się wszyscy nawzajem i jakoś nam całkiem nieźle to wychodzi.
Zapewne też dzięki uważności.
Ja tak myślę, bo no, to była duża praca moja własna sama ze sobą. Ale uważność ma to do siebie, wiesz, że nie potrzebujesz terapeuty. Aczkolwiek czasami terapeuta się zdarza i jest pomocny, gdy naprawdę coś trudnego się dzieje wewnątrz. Ale uważność to jest taka self-reflective, czyli widzę, co się dzieje w środku i akceptuję, pozwolę, że to jest, nie odpycham tego. Są takie różne metody i medytacje, gdzie można też popatrzeć na różne warstwy pewnej emocji, że to nie jest tylko na przykład złość. Za tym stoi tęsknota, za tym stoi coś innego, że te myśli, które mamy na swój temat, nie są, to nie jestem cała ja. Ja mam coś innego w życiu, tak? To nie jest tylko ta uporczywa myśl, czy ta relacja, że możemy się to otworzyć bardzo szeroko na nasze własne doświadczenie. Też są przepiękne praktyki dobroci dla siebie, współczucia dla siebie, dla innych. Jest to bardzo proaktywna metoda. Metoda, z którą ja się uczę być silna wewnątrz i że nie potrzebuję tak naprawdę, żeby ktoś mi mówił, co ja czuję i jaka ja jestem. Ja wiem i to jest okej. Okay.